Że jak widzieliście przed chwilą, rozpoczynamy czytać ósmy rozdział Ewangelii Jana. Jest ósmy rozdział i historia o kobiecie przyłapanej na cudzołóstwie. Jest wersety od pierwszego do dwunastego. Bardzo znana historia, prawda? Myślę, że rzadko znajdzie się ktoś, nawet przypuszczam z ludzi takich niekościelnych, którzy by nigdy o tej historii nie słyszeli i gdzieś ona w naszej kulturze krąży. Ciekawe jest to ciekawy fragment Nowego Testamentu, dlatego że nie ma tego może w polskich tłumaczeniach, ale już w niektórych angielskojęzycznych tłumaczeniach, gdybyście otworzyli Ewangelię Jana, to zobaczylibyście, że cała ta historia, cały ten fragment albo jest gdzieś otoczony nawiasami, albo gwiazdkami, albo wręcz w ogóle nie ma go w tekście, jest w przypisach, jest na dole w takich dodatkowych przypisach. Dlatego, że właśnie to, że znaczy to mówię, że jest ciekawy, bo jest to fragment, którego tak naprawdę nie ma w żadnej wczesnej kopii Nowego Testamentu, jakie dotychczas posiadamy. Po prostu tekst kończy się na siódmym rozdziale i zaczyna czy kontynuuje dalej od 13 wersetu 8 rozdziału. Dopiero w średniowiecznych manuskryptach zaczyna pojawiać się ta historia właśnie już w tekście Biblii. Więc raczej jesteśmy praktycznie pewni, że nie była ona oryginalnie częścią Ewangelii Jana. Pierwsze wzmianki o tej historii, i to nawet właśnie nie, tak jak mówię, nie pojawia się ona w tekście, ale pojawia się, jest komentowana przez zachodnich ojców Kościoła, czy oni nawiązują do niej w swoich komentarzach, więc widzimy stąd, że oni ją znali gdzieś w III, IV wieku naszej ery. Natomiast na wschodzie wszyscy wschodni ojcowie Kościoła, nikt nigdy o niej nie wspomina, więc prawdopodobnie nie była znana właśnie we wschodnim chrześcijaństwie, bardziej była znana w zachodnim. Co jest też ciekawe, co jakby też potwierdza jeszcze dodatkowo tą naszą wiedzę, że nie była to część Ewangelii Jana, że język, którym jest zapisana, zupełnie odbiega od reszty Ewangelii Jana. Tak? Występują w tym krótkim fragmencie występują sformułowania i słowa, które u Jana się w zasadzie nie pojawiają. Widać z tego, że jest ona troszkę inna. Aczkolwiek i właśnie tutaj przypomina ona bardziej język Ewangelii synoptycznych, a zwłaszcza Ewangelii Łukasza. Więc jedna z teorii głosi, że oryginalnie była to część Ewangelii Łukasza. I ta historia była gdzieś tam właśnie przy Ewangeliach synoptycznych, chociaż też nie mamy tych manuskryptów, gdzie tak by było. Natomiast językowo bardzo pasuje do Ewangelii synoptycznych. Aczkolwiek jeśli chodzi o sens i kontekst, to bardzo dobrze pasuje do tego miejsca Ewangelii Jana, w którym się znajduje. Więc jest to takie ciekawe, może dla niektórych z was szokujące, że taka sytuacja jakby jest, jeśli chodzi o Biblię. I zanim rozważymy sobie ten fragment, to właśnie jest to może taka dobra okazja, żeby sobie przypomnieć parę rzeczy dotyczących tego, czym jest Biblia. Dlatego, że niektórzy z nas, myślę, albo się nad tym nie zastanawiają, a może też mają dosyć mylne pojęcie. I dlatego trzeba sobie jakby tak przypomnieć, że Biblia, czy Nowy Testament, zwłaszcza Nowy Testament, który uważamy za pisma natchnione, Kościół rozpoznał, a nie otrzymał z nieba. Może niektórzy z nas mogą gdzieś tam podświadomie, nigdy tego tak nie nazwali, ale wydaje nam się, że Biblia to nam w którymś momencie spadła z nieba, otrzymaliśmy ją od Pana Boga i teraz musimy musimy no, trzymać się tego pisma, które od niego dostaliśmy. I jest taka teoria, ale tak uważają muzułmanie o swoim piśmie. Koran spadł z nieba. I oni właśnie uważają, że Koran został objawiony dokładnie słowo w słowo. Był jakby anioł, czytał go, widział tam w niebie, co jest napisane, czytał Mahometowi i on go po prostu wyuczył się na pamięć i dlatego Koranu nie wolno zmieniać, ani nie wolno nawet tłumaczyć. Koran można czytać tylko po arabsku, bo w takim języku on jest zapisany w niebie. Więc my jako chrześcijanie tak nie uważamy o naszym Piśmie Świętym. Nasze pismo nie spadło z nieba. Nasze pismo zostało rozpoznane przez Kościół. Było mnóstwo różnych pism, którymi pierwszy Kościół się posługiwał. Wiemy, że nawet taka ciekawostka, wiemy, że apostoł Paweł napisał więcej listów niż dwa do Koryntian, ale w naszej Biblii są tylko dwa. Tak? Kiedy czytaliśmy list do Koryntian, to gdzieś tam o tym wspominałem. Wydaje się, że były co najmniej cztery listy do Koryntian. Więc no, dwa weszły do Nowego Testamentu, dwa nie weszły do Nowego Testamentu. To też pokazuje na to, że nie chodziło tu też tylko i wyłącznie o autora, tak? I wszystkich czterech autorem był apostoł Paweł. I przypuszczalnie może inni autorzy również mieli więcej pism, które nie znalazły się w kanonie Nowego Testamentu. Więc my też musimy sobie powiedzieć, my wierzymy nie w Biblię, choć jakkolwiek brzmiałoby to źle, ale poczekajcie, wytłumaczę, co mi chodzi. My wierzymy nie w Biblię, my wierzymy w tego, którego ta Biblia opisuje, w tego, o którym ta Biblia mówi. Tak? My wierzymy w Boga, wierzymy w Jezusa jako Pana, natomiast Biblia jest tym, co nas ku Niemu prowadzi, co daje świadectwo, można powiedzieć. Biblia jest świadectwem o Chrystusie, świadectwem o Bogu. I nasza wiara nie jest jakby w niej, nie jest w tej książce, ale nasza wiara jest też oparta, mam nadzieję, jest oparta o doświadczenie, o nasze spotkanie z żywym Chrystusem, a nie tylko o samo pismo. Ciekawe jest właśnie, że dla Żydów, Żydzi po tym, jak też mówiliśmy o tym, jak zniknęła Arka Przymierza, która była tym Bożym tronem, tak, na którym objawiała się Boża obecność. Wiemy, że kiedy zburzono świątynię, to no, przepadła ta Arka, nie wiemy gdzie jest. Nie odnalazła się nigdy i później Żydzi, no nie wiedząc co z tym zrobić, bo jednak cały Testament też świadczy, że ich wiara była skoncentrowana wokół tego miejsca, gdzie objawiał się Bóg, gdzie Bóg był doświadczalny, tak? Czyli świątyni właśnie przede wszystkim. Najpierw namiotu na pustyni, później tej świątyni, w której przebywała Arka. I oni później, no nie wiedząc co z tym zrobić, stwierdzili, że Tora, tak? Czyli część, nawet nie cały Stary Testament, ale część Starego Testamentu jest Bożą obecnością. I kiedy ludzie gromadzą się wokół Tory, to tak jak w świątyni objawiała się Boża obecność, tak samo Boża obecność właśnie jest w tej Torze. Dlatego też w synagogach to miejsce, gdzie jest Tora, to trochę jest takim, jak wiecie, jak w Kościele katolickim, gdzie Najświętszy Sakrament jest zamknięty. Bardzo to jest ciekawe, że kiedy właśnie Żydzi wyjmują Torę, noszą tą Torę, pokazują ją, to strasznie przypomina wręcz to, co Kościół katolicki robi z tym tak zwanym Przenajświętszym Sakramentem, który dla nich z kolei jest Bożą obecnością, tak? Obecnością Chrystusa. Więc to jest ciekawe. Ale też wiemy, że Nowy Testament nam mówi, że to nie Biblia jest Bożą obecnością. Dlatego, że Bożą obecnością jest Duch Święty obecny w nas, w Kościele. I to doświadczenie Bożej obecności w nas nie, ono, my bywamy dotknięci przez Ducha Świętego, przez słowa Biblii, ale to nie Biblia jest Duchem Świętym, to nie Biblia jest właśnie, tak jak mówię, Bożym uosobieniem jakby boskości, ale Duch Święty, który mieszka w nas. I kiedy my siadamy, żeby czytać Biblię, żeby ją rozważać, faktycznie tam Jezus jest pośród nas, bo tak mówią Jego słowa, ale nie w samym jakby tekście. Więc musimy mieć takie zrozumienie tego, czym jest Słowo Boże. Słowo Boże oczywiście jest natchnione, tak? Mówimy, że jest natchnione. Samo ono o sobie stwierdza, że jest natchnione. I słowo to natchnienie oznacza, no znowu, czasami może posługujemy się tym słowem, ale nie wiem, czy do końca wiemy, o co chodzi. Natchnione, bo jest to samo słowo, które było użyte w Starym Testamencie, kiedy Pan Bóg ulepił Adama z gliny i tchnął w jego nozdrza i Adam ożył, tak? Więc Adam też był natchniony dosłownie w tym samym sensie, w którym słowa Biblii są natchnione. Czyli oznacza to wręcz, że Pan Bóg w coś wkłada życie, że coś jest żywe. Więc można by inaczej natchnienie powiedzieć, Słowo Boże jest żywe. Jest natchnione, czyli jest żywe. Ono ma 2000 lat, ale dzisiaj przemawia do nas tak samo, jak przemawiało 2000 lat temu. Dzisiaj dotyka naszych problemów tak samo, jak dotykało ich 2000 albo więcej tysięcy lat temu. Ono jest żywe, ono sprawia, wykonuje w nas pewną pracę. Kiedy rozważamy słowo, kiedy je czytamy, kiedy rozmyślamy nad nim, to ono, jego życie polega na tym, że wykonuje w nas pewną pracę. Więc nie musimy bać się tego, że właśnie na przykład, kiedy odkrywamy coś takiego, że ta część Nowego Testamentu, którą teraz przeczytaliśmy, nie wiem, być może oryginalnie nie znajdowała się w tym miejscu Nowego Testamentu, w którym dzisiaj ją czytamy. Być może przez kolejne 300 lat nie było jej tam, może krążyła jako opowieść, ale w odpowiednim momencie Kościół rozpoznał tą historię, bo tej historii niczego nie brakuje, tak byśmy potocznie powiedzieli. W sensie ona widzimy, że ma swoje miejsce, ona pasuje do historii Biblii, do historii Jezusa. Ona również jest żywa w tym sensie, że dotyka, tak jak mówię, jest to jedna z tych historii, którą nawet niewierzący ludzie znają najczęściej i która porusza serca ludzi, więc jest żywa w tym sensie i Kościół w odpowiednim momencie rozpoznał to i umieścił tą historię właśnie tam, gdzie Duch Święty przypuszczał im wskazał, czyli w tej części Ewangelii Jana. I tak jak mówię, w tym 8 rozdziale, który będziemy też dalej czytać, ona bardzo pasuje do jakby całego kontekstu, do tego wszystkiego, co się tam dzieje. To może tyle. Jakby ktoś chciał więcej, nie do końca mnie rozumie, chciałby, żebym wyjaśnił więcej, co mam na myśli, to chętnie możemy przy kawie i ciastku o tym jeszcze porozmawiać. Co się w samej historii wydarzyło? Tak? Widzieliśmy, przywódcy narodu przyprowadzili do Jezusa kobietę złapaną na cudzołóstwie. I wiemy również, że rzeczywiście Stary Testament mówił o tym, że jeżeli ludzie zostali przyłapani na cudzołóstwie, powiedzielibyśmy spaniu ze sobą poza, nie będąc małżeństwem, to Stary Testament przewidywał za to karę śmierci. Może taką ciekawostką jedynie jest, że tak jak ci faryzeusze czy ci przywódcy, którzy przyprowadzili ją do Jezusa, mówili, że prawo nakazuje takie kamieniować. No, faktem jest, że prawo przewidywało kamieniowanie dla zaręczonej dziewczyny, która zdradziła czy zdradza swojego narzeczonego w takim sensie. Natomiast kiedy mówiło już o kimś, kto był w związku małżeńskim, to mówi, że tacy powinni umrzeć, ale nie mówi dokładnie w jaki sposób. Czyli kamieniowanie w Starym Testamencie było zarezerwowane dla szczególnego przypadku cudzołóstwa, bardziej jeśli chodziło o osobę zaręczoną niż będącą w małżeństwie. Natomiast no, oczywiście też te będące w małżeństwie również, ale Miszna, czyli taki komentarz w pierwszego wieku, tak dosyć drastycznie zalecał, że te cudzołóżników należy dusić. Nie kamieniować, tylko dusić. Takim, nie wiem na czym różnica, czy z czego miałaby wynikać, ale takie było to prawo. Więc możliwe, że ta kobieta przyprowadzona do Jezusa technicznie, w takim sensie technicznym językiem, była narzeczoną bardziej niż czyjąś żoną. Tak? Chociaż jak wiemy, w czasach Jezusa bycie narzeczeństwem, a bycie małżeństwem bardzo niewielką różnicę sprawiało, tak? Podobnie jak Maria, która była tylko zaręczona Józefowi, no, była w takiej podobnej sytuacji, tak? Bo okazało się, że jest w ciąży i no, znamy tą historię z Ewangelii. Więc można powiedzieć, Maria znajdowała się w podobnej sytuacji, w jakiej znajdowała się ta kobieta, która została przyprowadzona. Wielkie pytanie tej historii jest, gdzie się podział mężczyzna? Tak? Przyprowadzono tylko kobietę, więc no, w tak naturalny sposób, nie wiem, czy zadawaliście sobie takie pytanie, ale jeżeli kogoś przyłapuje się na cudzołóstwie, no to taka żelazna logika wskazuje, że do tanga trzeba dwojga, znowu mówiąc tak przysłowiowo, tak? Więc raczej ona nie mogła być cudzołożnicą, jeżeli w okolicy nie było drugiej osoby, najprawdopodobniej mężczyzny, więc pytanie właśnie takie nieodpowiedziane pytanie tego tekstu jest, gdzie jest mężczyzna. I odpowiedzi mogą być różne. Może uciekł, może był szybszy, miał mocniejsze nogi, szybciej się orientował, nie nosił spódnicy i po prostu, chociaż w tamtych czasach te wszystkie ubrania były takie, no to nie takie spodnie jak dzisiaj, ale być może uciekł. Złapano kobietę, bo nie była wystarczająco szybka, natomiast on uciekł. Jest to możliwe. Inna wersja, taka mniej w pewnym sensie pochlebna, może być taka, że w tamtej kulturze być może wbrew prawu mężczyzna mógł więcej i wiele takich kultur nawet do dzisiaj jest i w starożytności tak było, że kobieta raczej była bardziej ograniczona niż mężczyzna i mężczyźni mogli więcej. Też mężczyźni tutaj są tymi sędziami, którzy przyprowadzają, więc wiadomo, że mężczyźni dla mężczyzn są bardziej sędziami, którzy mają więcej miłosierdzia niż inaczej. I być może mamy tu taką sytuację również, gdzie tak naprawdę widzimy no, oczywistą niesprawiedliwość, która dzieje się, dlatego że przyprowadzono tylko kobietę, nie przyprowadzono mężczyzny. Nie mamy wyraźnej odpowiedzi, dlaczego tak było, ale wyraźnie widzimy, że była jedna strona. Po co było w ogóle to wszystko? Po co to się wydarzyło? Widzimy, że czy z samej historii i sam autor mówi nam, że tak naprawdę tym ludziom, którzy przyprowadzili tą kobietę, wcale nie chodziło ani o sprawiedliwość, ani o prawo, ani o tą kobietę w ogóle. Im chodziło o to, żeby złapać Jezusa. Tak? Szósty werset wyraźnie mówi, mówili to wystawiając Go na próbę, aby mieć o co Go oskarżyć. Więc znowu, te wszystkie szczegóły, o których wspominaliśmy, one są ważne, ale głównym celem było złapać Jezusa, stworzyć Mu taką sytuację, w której no, nie ma ruchu w żadną stronę. Tak? Wiemy, że to nie była to jedyna sytuacja, zwłaszcza z Ewangelii synoptycznych, dlatego też ta historia pasuje do Ewangelii synoptycznych. Wiemy, że co chwila tworzono takie sytuacje, tak? Czy próbowano stworzyć, żeby postawić Jezusa w sytuacji, w której żadna odpowiedź nie będzie dobra. Tak? Każda sprawi, że coś będzie nie tak. Więc widzimy sytuację, gdzie Jezus jest stawiany przy tym, że ma się opowiedzieć albo za prawem Mojżesza i jedną, tak, tym, którzy go przyprowadzili, wydawało się, że odpowiedzią może być właśnie, no, prawo nie mówi tego, co... Zresztą oni znali Jezusa, wiedzieli, że jest szybki do tego, żeby być z grzesznikami, żeby być właśnie takim przebaczającym, kimś, kto do grzeszników ma dobre nastawienie. Więc wiedzieli, jeżeli ją przyprowadzimy, no to mogli założyć, że może powiedzieć, że prawo nie jest dobre, no bo nie może powiedzieć, że prawo tego nie mówi, bo prawo mówiło czarno na białym o tym, co powinno się wydarzyć. Aczkolwiek też raczej wiemy z historii, że to prawo, przynajmniej już w czasach Jezusa, nie funkcjonowało tak, jak rzeczywiście było zapisane. Nie było praktykowane, o tak byśmy powiedzieli. Tak? Raczej nie kamieniowano. Być może gdzieś tam w jakichś odległych miejscach na prowincji, ale na pewno w Jerozolimie, na pewno w tych głównych miastach nie było praktykowane raczej, to się nie działo. Więc Jezus mógł albo zdyskredytować prawo w ten sposób, zdyskredytować siebie też jako nauczyciela, tak? No bo przyszedł nauczyciel prawa, który teraz zacznie mówić, że no, w niektórych przypadkach prawo nie działa, więc no, byłoby to co dziwne. Co najmniej dziwne i powiedziano by, że no, jest kimś, kto takich zresztą często starano się o Jezusie powiedzieć, byłoby to potwierdzeniem, że prawo dla niego nie ma znaczenia, że prawo jest przyszedł, żeby prawo jakby zniszczyć, tak? czy skasować, byśmy powiedzieli. Natomiast właśnie jeżeli powiedziałby, że tak, trzeba zrobić tak, jak mówi prawo, no to po pierwsze opowiedziałby się za czymś, czego sami ludzie nie robili i raczej nie uważali za słuszne, więc gdzieś tam straciłby na popularności i również no, zdyskredytowałby swoją taką opinię człowieka, który był znany ze swojego no, współczucia dla tych, którzy byli złamani, którzy byli grzeszni, którzy byli słabi, tak? Taki Jezus był i gdyby tu stanął i powiedział, no trzeba zrobić tak, jak mówi prawo, to podważyłby jakby to wszystko, co kim był, co robił dotychczas. Być może również miałby problem z prawem rzymskim, dlatego że w tych czasach no, takim jedynym człowiekiem, który oficjalnie mógł wydać wyrok śmierci i go wykonać, był prokurator rzymski, który zamieszkiwał w Jerozolimie. Raczej Żydzi, zresztą to widzimy z historii Jezusa później, tak, że Żydzi go przyprowadzają do Piłata, to Piłat musiał wydać wyrok śmierci na Chrystusa. Wiemy, że nie zawsze tak było, bo kiedy kamieniowali Szczepana, to nikt nie pytał Rzymian o to, czy mogą, czy nie mogą. Więc wiemy, że to było jakby różnie. Za bluźnierstwo było trochę, może to lepiej widziane w takim sensie, może Rzymianie nie próbowali się nie wtrącać do tych spraw religijnych, ale pewne prawo rzymskie jakby obowiązywało i gdyby Jezus powiedział, że trzeba ją kamieniować, może miałby też problem właśnie z autorytetem czy z Rzymianami, którzy no, w których władze można by go oskarżyć znowu o to, że łamie prawo rzymskie. Więc widzimy Jezusa, czy próbę tego, żeby postawić go w takiej niezręcznej sytuacji. Historia mówi nam, że Jezus pisał po ziemi, tak jak widzieliśmy w tym filmie, coś tam Jezus pisze. No, jest to wieczna dyskusja, co Jezus pisał. Całe księgi napisano na ten temat, co on mógł tam pisać. Historia nam nie mówi nic na ten temat, co Jezus pisał. Są różne teorie, jedni mówią, że być może wypisywał grzechy tych ludzi, którzy stali wokół i no, to sprawiło ich to, że później tak szybko odeszli, tak? Inni myślą, że być może Jezus pisał wersety Starego Testamentu mówiące o tym na przykład, że właśnie nie wolno wykonywać kary, jeżeli nie było świadków pewnego wydarzenia. I tutaj zaraz też dojdziemy do tego, że były wątpliwości co do tego, czy rzeczywiście ktoś widział, czy rzeczywiście złapał ją na tą kobietę, była złapana na cudzołóstwie, tak jak powiedzieli ci, którzy ją przyprowadzili. Więc tak naprawdę nie wiemy. Możemy rozważać, dyskutować, ale trudno nam powiedzieć. Natomiast wiemy, co Jezus powiedział, tak? Powiedział do ludzi, takie słowa. Kto z was jest bez grzechu, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Znowu znane słowa, myślę, każdemu. Kto jest bez winy, niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. I co znowu, co miał na myśli, co mógł mieć na myśli, co one znaczą dla nas? Po pierwsze właśnie być może są odniesieniem do, czy na pewno są odniesieniem do pewnych zapisów z tego samego prawa żydowskiego, które oni cytowali. Dlatego, że Księga Powtórzonego Prawa w 13 rozdziale, 9 werset, 17 rozdziale, 7 werset, też Księga Kapłańska powtarzają, że w zasadzie pierwszy kamieniem miał rzucić świadek. Jeżeli dochodziło do kamieniowania, to pierwszy kamieniem, w tym kamieniowaniu pierwszy udział miał brać ten, który był świadkiem przestępstwa, tak? Czyli tym miał potwierdzić, że no, nie wymyślił tej historii, że nie kłamie, tylko musiał sam pierwszy podnieść rękę i rzucić kamieniem w tą osobę, która była skazywana. Tak mówiło prawo. Więc Jezus być może poniekąd mówi im też, czy sugeruje im, kto z was był rzeczywiście świadkiem tego, niech zacznie, tak? Jeżeli rzeczywiście widzieliście to, co się wydarzyło, to rzućcie pierwsi. I znowu, nie wiemy, czy to, że nie ma mężczyzny, to, że nikt nie rzuca pierwszy kamieniem, nie jest po części tym, że no, kobietę złapano na czymś, ale nie wiadomo, co to do końca było, choć wiemy, że Jezus też nie zaprzecza temu, że ona była cudzołożnicą, co mówi na końcu, ale to jest jakby inna część tej historii. Więc widzimy wezwanie właśnie, tą drugą część tych słów Jezusa jako coś, co no takie wezwanie świadków do rozpoczęcia kamieniowania, na co, tak jak widzimy, oni nie odpowiadają. Po drugie, takim sensem w tej wypowiedzi Chrystusa jest to, że prawo nie może być w błędzie, nie jest w błędzie, ale Jezus mówi tą pierwszą frazą, jeśli ktoś z was jest bez winy, mówi nam, że jeżeli chcemy brać się za jakieś prawo po to, żeby osądzać innego człowieka, to musimy zdawać sobie sprawę, że to prawo przede wszystkim najpierw odnosi się do nas samych. To czy każde inne, dlatego że prawo, zwłaszcza w takim rozumieniu właśnie żydowskim, ono nie było dzielone na jakieś tam paragrafy, ale prawo było prawem. I tak jak czytamy później u Pawła, jeżeli wypełniasz prawo, to znaczy, że wypełniasz każde przykazanie prawa, a nie tylko niektóre tak, a niektóre nie. Tak? Prawo albo wypełniasz w całości, albo jesteś przestępcą tego prawa. Czytamy później w Nowym Testamencie, więc było to rozumienie, które w tamtym czasie funkcjonowało. I Jezus bardzo wyraźnie nawiązuje do tego, wskazując każdemu z nas. My również dzisiaj lubimy czasami gdzieś tam odwoływać się do takich czy innych praw, zasad, postanowień i że najpierw musimy zastanowić się nad sobą samym. Tak? To są też te znane słowa Jezusa, że no, widzimy źdźbło w czyimś oku, natomiast belkę we własnym potrafimy gdzieś tam przeoczyć. Tak? I jest to prawda dotycząca naszej ludzkiej natury. Są pewne grzechy, na które wolimy patrzeć, a nie chcemy patrzeć na inne. Tak? Są, znowu, dla Boga nie ma grzechu większego, grzechu mniejszego, nie ma jakiejś hierarchii grzechów, jak bardzo Kościół by się, każdy Kościół, różne kościoły by się nie starały stworzyć taką hierarchię. Każda kultura tworzy pewną hierarchię, że są grzechy takie, co nie wolno i takie, co przymkniemy oko i no i takie, że wszyscy wiemy, że to jest nie w porządku, ale każdy robi to, więc próbować ścigać za to byłoby nierozsądne, więc pozwólmy sobie na to wszystko. Więc dla Pana Boga nie ma takich rozróżnień, tak? Albo grzeszymy, czyli nie robimy tego, co nie osiągamy tego obrazu Bożego, nie trafiamy w cel, bo to jest sens zrozumienia tego, czym jest grzech. albo trafiamy w ten cel i wiemy, że dla człowieka z własnych sił nie jest to możliwe. Ale przede wszystkim ta cała historia jest ilustracją tego, czym jest przebaczenie. Jest piękną ilustracją tego, jest przypomnieniem poniekąd, że nikt z nas nie jest bez winy i zanim rzucimy kamień, to musimy się nad tym zastanowić, ale przede wszystkim jest ilustracją tego, czym jest prawdziwe przebaczenie. Tak jak już wspomniałem, Jezus nie kwestionuje winy tej kobiety. Choć być może można by to zakwestionować, tak jak mówię, są pewne przesłanki, że być może wcale nie złapano jej tak do końca na cudzołóstwie, na gorącym uczynku. Ale Jezus nie kwestionuje tej winy, wręcz przeciwnie, sugeruje, można by powiedzieć, to, że grzeszyła, tak? Mówiąc tymi słowami ostatnimi, i idź i od tej chwili nie grzesz więcej, tak? Czyli sugeruje to, że jednak coś tam było. Natomiast pokazuje właśnie, czym jest przebaczenie. I przebaczenie nie jest tym samym, co tolerancja. Ostatnio, zwłaszcza w kościołach, lubimy ponarzekać nad tym, jakich to czasów dożyliśmy, że się toleruje grzech, że już grzech się nie nazywa grzechem i tak dalej, i tak dalej. Dużo takich rozmów gdzieś tam jest. Ale może nie zawsze rzeczywiście tak jest, dlatego że przebaczenie właśnie nie jest tym samym, co tolerancja. Tak? Tolerancja to jest niezwracanie, przymykanie oka, niezwracanie uwagi na to, co się dzieje. Natomiast przebaczenie nie oznacza tego, że nic się nie stało. Tak? Przebaczenie nie oznacza tego, że nic się nie stało. Wręcz przeciwnie, właśnie to przebaczenie podkreśla to, że coś się złego wydarzyło. Że kiedy przebaczamy komuś, to wręcz podkreślamy, że tak, zrobiłeś coś złego. Jeżeli to my musimy przebaczyć komuś, to mówimy mu tym, że zraniłeś mnie, tak? Zrobiłeś coś złego w stosunku do mnie. Jeżeli Bóg nam przebacza, to podkreśla to, że coś zrobiliśmy niewłaściwego w stosunku do Niego. Ale przebaczenie, czyli właśnie przebaczenie podkreśla, że coś się wydarzyło, ale jednocześnie oznacza, że w przypadku Boga, ale też nas, że Bóg zdecydował się, żeby odłożyć sprawę na bok, żeby zapomnieć o niej. Znaczy, może zapomnieć to złe słowo, ale żeby właśnie odłożyć to na bok, na półkę, nie wracać do tego tematu, nie używać tego, tak? Przeciwieństwem przebaczenia tak naprawdę, czy nieprzebaczenie, sensem nieprzebaczenia jest to, że używamy czegoś przeciwko komuś raz za razem. Czegoś, co zrobił, krzywdy jakiejś, której z jego strony doświadczyliśmy, tak? I wiemy, że w takich relacjach międzyludzkich nie jest to, jest to częste, tak? W takim sensie możemy używać tego w różny sposób. Czasami to jest wręcz takie przypominanie, zwłaszcza dzieci, u dzieci widać to, jak gdzieś tam, a ty to mi zrobiłeś coś tam, dlatego teraz to mi, nie wiem, tego cukierka musisz dać, bo kiedyś mi tam zabrałeś. To tak już dziecinny przykład, ale w sensie samego mechanizmu. My jako dorośli wielokrotnie robimy to samo. Używamy, można powiedzieć, mówiąc potocznie, wjeżdżamy komuś na sumienie, że coś nam zrobił po to, żeby coś z tego uzyskać dla siebie. Tak? I używamy nieprzebaczenia jako pewnej manipulacji, jako takiego oskarżenia, które zmusza człowieka do tego, żeby zrobił to, co akurat mamy, na co akurat mamy ochotę w tym momencie. Może mieć to taką formę. Może mieć to inną formę, że czasami ludzie się nie poddają, ale my używamy tego nieprzebaczenia sami w swojej głowie po to, żeby gdzieś tam pobudzić siebie do walki z kimś i do karania kogoś w naszym własnym umyśle. I to jest może nawet często częstsza forma, że karamy kogoś w naszej głowie wielokrotnie, raz za razem za coś, co nam uczynił. Tak? Natomiast przebaczenie właśnie jest tym, że stwierdzeniem, że tak, coś złego się wydarzyło, może coś bardzo złego się wydarzyło, ale Tak jak Bóg nam przebaczył, tak i my przebaczamy, odkładając tą sprawę na bok, zamykając temat. Tak jak mówię, nie oznacza to, że nie pamiętamy, co się wydarzyło, albo nie wiemy, czy, no bo tego się nie da nie pamiętać, tych różnych rzeczy najczęściej. Może z czasem niektóre przechodzą, inne rzeczy są takie, że pamięta się do końca życia być może, ale nie używamy tego, nie wracamy do tego tematu, nie poruszamy tego, przebaczyliśmy. I Bóg tak czyni w stosunku do nas, my mamy tak czynić w stosunku do siebie nawzajem. I ta sytuacja Jezusa z kobietą pokazuje też właśnie, że przebaczenie stawia tego człowieka, który zrobił coś złego w sytuacji, w której musi jakby sam dla siebie odpowiedzieć, co to dla mnie znaczy. Tak? I w przypadku tej kobiety można powiedzieć, Jezus uratował ją od śmierci, tak? Abstrahując od tego, co rzeczywiście wydarzyłoby się, gdyby nie chodziło tylko o pułapkę na Jezusa, ale no, kobieta była w niebezpieczeństwie śmierci. Jezus uratował ją z tego, przebaczył. I w zasadzie, wiecie, no, ta historia jest taka w naszych umysłach, nie wiem jak dla was, ale dla mnie właśnie w taki ludzki sposób myślenia zawsze wydawała się taka niedokończona. No przecież on jej powinien tak, wiecie, powiedzieć, czego ona nie może robić. Jakoś takiej duszpasterską rozmowę z nią przeprowadzić. Jakoś, nie wiem, tupnąć nogą i groźnie spojrzeć, żeby zapamiętała, że tak nie wolno. Nie wiem, wyznaczyć jej jeszcze 3 wizyty później, że sprawdzi, czy rzeczywiście wszystko jest w porządku. Tak? No, tak jakby chciało, po ludzku chciałoby się, żeby coś jakoś się upewnić, że wszystko będzie w porządku. Natomiast Jezus zostawia ją z takim po prostu idź i nie grzesz więcej. To jest coś, innymi słowy, to jest twoja, teraz ty zobacz, co masz robić z tym wszystkim dalej. Przebaczono ci. Wręcz w taki fizyczny sposób zostałaś uratowana od śmierci. I teraz musisz to przemyśleć, zobaczyć, gdzie stawia cię to, co jesteś, komu, za co jesteś wdzięczna i jaki to ma wpływ na ciebie, tak? I myślę, że w takiej Bożej rzeczywistości to właśnie idealnie Ewangelia ma właśnie działać w taki sposób, tak? Że dowiadujemy się w Ewangelii nagle, że nasze winy zostały przebaczone, że Bóg postanowił odłożyć je na bok, nie wspominać ich więcej, nie używać ich przeciwko nam. I to przebaczenie ma wywołać w nas miłość do Niego, tak? Wdzięczność, miłość ma sprawić, że właśnie będziemy chcieli być innymi ludźmi. Tak działa i ma działać Ewangelia. Jak to jest w praktyce, wiemy, że jest różnie, tak? Wiemy, że są ludzie, którym można przebaczać wielokrotnie i no nie ma to wielkiego wpływu czasami, tak? Są takie sytuacje, gdzie ktoś robi złe rzeczy i pomimo tego, że jest mu przebaczone, to dalej może to robić. Aczkolwiek myślę, że w większości przypadków prawdziwe przebaczenie, właśnie takie doświadczenie przebaczenia jest jednocześnie doświadczeniem, które zmienia rzeczywistość. I myślę, że na tym polega dlatego jako chrześcijanie my mamy żyć przebaczeniem na co dzień, w każdej sytuacji. Tak jak Bóg nam przebaczył, tak samo my mamy przebaczać innym, bo przebaczenie zmienia rzeczywistość. Tak? Wiemy, że nieprzebaczenie nakręca spirale czasami przemocy, czasami takiej fizycznej przemocy, czasami psychicznej przemocy, poczucia winy i wszystkich tych rzeczy, które wiemy, że nie służą nam w dobry sposób. Natomiast przebaczenie uwalnia. I często to doświadczenie właśnie przebaczenia potrafi przemienić rzeczywistość o 180 stopni. My myślę, że znowu, jeżeli odwołujemy się do Ewangelii, to ponieważ tu siedzimy, zakładam, że wszyscy wiemy, o czym mówię i doświadczyliśmy właśnie takiego uwolnienia, takiego przebaczenia ze strony Chrystusa. Więc jeszcze raz, ta historia jest być może przede wszystkim właśnie o tym, czym jest przebaczenie. jest nie powiedzeniem, że nic się nie stało, powiedzeniem, że owszem, stało się, ale zamykamy, odkładamy temat i teraz idź i pomyśl sam, co powinno być dalej. Sam się nad tym zastanów. Zobacz, co to w tobie robi. I nie są to w oczywisty sposób rzeczy łatwe i proste. Myślę, że każdy z nas wie, że na to potrzeba czasu. Tak? Czasami takie dużo, dużo mniejsze winy potrafią upłynąć miesiące, zanim damy sobie radę z tym, żeby wprowadzić w życie tą decyzję o tym, że odkładamy coś na bok i przestać o tym myśleć, przestać używać tego w naszej głowie przeciwko komuś. Czasami to mogą być lata, ale myślę, że jest też Boża siła, która jest w stanie dotknąć nas i pomóc nam w tym, żeby przebaczyć i odłożyć i iść dalej w naszym życiu. Myślę, że jako Kościół musimy być tego przykładem. Tak, jako ludzie wierzący musimy być przykładem. To, czego brakuje, można powiedzieć, światu wokół nas, to jest właśnie przede wszystkim przebaczenia. Ktoś może tam różni popkulturowi, nie wiem, celebryci mówią o miłości, że brakuje nam miłości i tak dalej, różne rzeczy pod tym mają na myśli w tym, ale tak do końca właśnie można się poniekąd zgodzić, jeżeli właśnie powiemy, że miłość jest, taka prawdziwa miłość w działaniu jest przede wszystkim przebaczeniem. Prawdziwa miłość w działaniu jest przede wszystkim przebaczeniem. To nie są jakieś tam emocje, ale przebaczanie. I widzimy w naszym społeczeństwie, tak, czym jest najczęściej, czym jest właśnie problem związany czy z rozwodami, czy z czymkolwiek, jeżeli nie brakiem przebaczenia. Najczęściej wszystko sprowadza się do jakiegoś braku przebaczenia, do jakiejś niemożności, niechęci do tego, żeby przebaczyć. Wszelkie konflikty i tak dalej, nawet między narodami najczęściej są owocem znowu nieprzebaczenia i historii, które mają czasami setki albo tysiące lat, a dalej żyją w takiej zbiorowej pamięci i pobudzają ludzi do właśnie jakichś dziwnych rzeczy, bo nie są przebaczone. I myślę, że właśnie głównym dziełem Chrystusa było przebaczenie. I głównym zadaniem Kościoła jest nieść przebaczenie, uczyć, żebyśmy my uczyli się przebaczać, bo fajnie by było powiedzieć, choć my będziemy uczyć innych, jak przebaczać, ale czego nie umiemy my, tego nie nauczymy nikogo innego. I właśnie to się wszystko zaczyna od nas. Kiedy my nauczymy się tego robić, wtedy będziemy mogli nauczać innych. I nie tylko teorii, ale nauczanie, jak wiemy, jest praktyką, a nie teorią. To jest chyba wielkie nieporozumienie współczesności, że nauczanie w naszych czasach oznacza przekazywanie teorii przede wszystkim, a praktyki gdzieś tam na drugim miejscu, podczas gdy prawdziwe nauczanie tak naprawdę jest przekazywaniem praktyki i teorii na tyle, ile jest potrzebna, żeby praktyka działała i rzeczywiście trafiała w to miejsce, w które ma trafiać. Także kochani, życzę nam wszystkim, sobie przede wszystkim też, żebyśmy byli właśnie praktykującymi przebaczenie i to jest to, czego brakuje nie tylko światu, ale i Kościołowi brakuje i nam brakuje, mi brakuje, bo znam siebie. Więc niech nas Pan Bóg w tym wszystkim błogosławi.